Start. Dzień dobry. Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. W dniu 16 grudnia 2021 roku na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność naszego posiedzenia z obecnych 4 na 5 radnych. Jeszcze nieobecny jest radny Roman Pacyga, ale myślę, że do nas wkrótce dołączy. Witam Państwa radnych, witam Panią Skarbnik Anitę Kubik, witam Pana Sekretarza, Pana Arkadiusza Maja. Tematem dzisiejszego posiedzenia jest kontrola wydatków Urzędu Gminy na administrację publiczną, dział 750 za rok ubiegły, czyli 2020. Ja bym poprosił Panią Skarbnik o takie krótkie przybliżenie nam tego działu, co się w nim znajduje, jakie są główne wydatki, a potem myślę, że w toku pytań będziemy drążyć dalej. Dziękuję bardzo.
Tylko chciałabym powiedzieć, czy Panowie dostaliście informacje materiały,
tak?
To te materiały zawierały krótki opis poszczególnych działów, zawierały wyciąg z wykonania budżetu za rok 2020 i zawierały sprawozdanie RB28, też wyciąg ze sprawozdania RB28, dotyczyły tylko i wyłącznie tych wydatków. Dział 750 jest bardzo szeroki, ale my korzystamy z rozdziałów 750-11, to są urzędy wojewódzkie, 750-22 to są rady gmin, 750-23 urząd gmin. W ciągu roku na potrzeby działalności powstał 750-56, to jest spis powszechny, bo w zeszłym roku był spis powszechny. Jest taki dział jak 750-75 promocja i 750-55 pozostała działalność. Takim najbardziej dużym działem, który zajmuje najwięcej wydatków, to oczywiście jest dział 750-23 Urząd Gminy. W dziale 750-11 Urzędy Wojewódzkie są to wszelkie wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej. Tutaj jest obsługa Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności i tutaj gmina otrzymuje dotacje. W zeszłym roku w tym dziale wydaliśmy 458 355 zł. Dostaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego 68 tysięcy. To jest przedstawione wszystko, jeżeli Panowie sobie chcecie kwoty ogarniać w tym protokole z wykonania budżetu. Mocno to jest tam wszystko opisane. Czyli kosztowało nas działalność tego rozdziału prawie 500 000, dostaliśmy na to 68 tysięcy. Potem są rady gmin. W ramach wydatków to są koszty diet radnych i zakupy związane z bieżącą działalnością biura rady. Czy szkolenia, czy drobne zakupy, wody, jakieś materiały biurowe, to tutaj jest, no i oczywiście koszty diet, tutaj jest płacone wszystko. I urzędy gmin. Urzędy gmin, tutaj przede wszystkim zgromadzone właściwie od przyszłego roku, w budżecie roku 2022, w tym rozdziale będzie tylko informacja o tym, ile kosztuje gminę utrzymanie administracji, czyli przede wszystkim koszty związane z pracownikami, bo tak to musi być przygotowane. W tej chwili jeszcze wprowadzone tutaj są i inwestycje, i zakupy. No i ja to podzieliłam w ten sposób, że wynagrodzenia dla 39 pracowników, podatki, ZUS-y, PPK, nagrody jubileuszowe, trzynastki, zlecenia na rzecz gminy, świadczenia na rzecz pracowników, bieżące zakupy, materiały biurowe, biuletyny, czasopisma, wyposażenie, energia, w wysokości 19 325 zł. To są pieniądze, które są w całości przekazywane na przygotowanie tego spisu i na wynagrodzenia pracowników, którzy w tym spisie biorą udział. Promocja jednostek samorządu terytorialnego, to jest kolejny rozdział 750-75 i to jest promowanie gminy na imprezach, wyjazdach, wydatkowane są środki na publikacje, ogłoszenia prasowe, kalendaria prasowe, wydawanie magazynu gminnego, różne promocyjne inne czynności, które są potrzebne w ramach działalności. I ostatnim rozdziałem jest pozostała działalność. Tu się mieści wszystko, czego nie możemy włożyć do innych rozdziałów. Wydatki obejmują tutaj koszty doręczenia nakazów płatniczych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, lokalnej grupie działania, ziemi bielskiej, bielskiej krainy. Tutaj z tych pieniędzy dofinansujemy Związek Powiatowo-Gminny, Bielski Związek PHS-u, diety sołtysów i inne wydatki, wszystkie inne, które się mieszczą w innych rozdziałach. To tak w skrócie. Jeżeli chcemy przejść do to, co Państwa interesuje, może jakieś szczegóły, no to już będę rozbierać na części pierwsze, zgodnie z sprawozdaniem. Macie Panowie wyciąg ze sprawozdania RP28. To są poszczególne działy, rozdziały i paragrafy, bardzo dokładnie wyszczególnione, w jakich kwotach są poszczególne zakupy robione. Ja dziękuję.
To może weźmy tak samo po kolei też tymi podrozdziałami od 11 do i tak dalej. Urzędy wojewódzkie, ogólnie, ile osób ogólnie pracuje w urzędzie? Bo mówimy, ten dział tylko zawiera, jakby pracuje stricte tego urzędu tutaj, tak?
To jest wynagrodzenia dla 5 osób. Urząd wojewódzki, tam są osoby, jest 5 osób, które się zajmują i urzędem stanu cywilnego, i dowodami osobistymi, i innymi czynnościami związanymi z osobą tego. Tak mówię, 68 tysięcy dostajemy z urzędu wojewódzkiego.
Ale chodzi mi o całość urzędu gminy. Jakbyśmy popatrzyli, to po prostu, gdy bierzemy pod uwagę urząd gminy, jak gdyby te wydatki, to dotyczy to stricte tego budynku tutaj, pracowników zatrudnionych tutaj w tym miejscu.
Czy jeszcze... W tym miejscu, z urzędu wojewódzkiego.
Ale nie, mi chodzi o całość urzędu. Już teraz łączę, jak gdyby wojewódzki z urzędami gmin.
No to jest około 50 osób u nas pracuje. Mhm.
Nie, bo tutaj jest, mamy 5 jakby w dziale wojewódzkim i 39 w urzędach gmin, czyli mamy 44 osoby.
Tak, ale tutaj nie ma osób.
Siatka płac w urzędzie. No pomijając Państwo mają stanowisko skarbnika, sekretarza, stanowisko wójta, ale mamy jak gdyby poziom, nie wiem, kierowników, później referentów, starszych referentów. Jak takie coś wygląda? Też siatka płacowa urzędu.
Szybko.
Jeżeli jest, no bo wiadomo, że struktura ma pewną swoją hierarchię. Na przykład kierownicy są na jednym poziomie podstawy wynagrodzenia, bo nie mówię o dodatkach za wysługę, itd. Podstawa jest ta sama, tak? A jak to się odnosi, może pan sekretarz powiedział, w stosunku na przykład do, nie wiem, dyrektora biblioteki, czy też Centrum Kultury? Na którym miejscu struktury oni są? Pomiędzy wami a kierownikami, czy na poziomie równoległym, czy jak to wygląda?
Wyżej. Mhm.
Aha.
Szkolny dyrektor, mimo że jest wybierany tutaj przez...
Mają widełki, które, w których muszą się mieścić. Tak. Nie ma możliwości, jest możliwość, ale to już decyzją Rady podniesienie wynagrodzeń dla ewentualnie dla nauczycieli czy dyrektorów, to już troszkę reguluje Rady. Musi się poruszać w tych ramkach, które są określone.
A jaka część płacy pracowników urzędu jest tak zwaną częścią uznaniową, premiową?
My nie mamy premii. W ogóle w urzędach nie ma czegoś takiego jak premie. To są widełki przede wszystkim, które musimy się mieścić w granicach, jeżeli ma sekretarz, pan wójt zatrudniają nowego pracownika. To są widełki zgodnie z regulaminem wynagradzania, który też jest, regulamin wynagradzania jest też określony, tak? To są też, te widełki też są pewnymi systemami.
Jest podział według stanowisk, tak? Inspektor, czy starszy inspektor, czy pomoc administracyjna, to te grupy są tak skonstruowane, żeby była możliwość awansu. Tak? I
od referenta, od...
Pilnujemy tego, żeby to było i podzielone, i w miarę od, znaczy uzależnione od zakresu pracy, od doświadczenia, od jakby znajomości.
O, pan Jerzy.
Ja jeszcze wrócę do Urzędu Wojewódzkiego, nie? Bo tu jest 5 osób pracuje jakby na rzecz tego urzędu. I oni tylko na rzecz urzędu pracują, czy tylko na rzecz...
To są zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki. No, jest... Czyli takie typowo wydawanie dowodów osobistych. To nie jest sprawa gminy, tylko to jest sprawa...
Nie zgadzam się z tym, te 60 tysięcy, czy ileś z Urzędu Wojewódzkiego, a kosztuje nas około miliona, więc... Na rodzinę powinno to być w całości refundowane z Urzędu Wojewódzkiego.
Nie, nie jest. Nie jest. To są większości, jak panowie sobie popatrzycie na wykonanie budżetu i tutaj w Urzędzie Gminy, tutaj w tym Urzędzie Wojewódzkim, to jest tylko ta część dotacji, które przysyła Śląski Urząd Wojewódzki. Ale opieka społeczna działa przede wszystkim na zadaniach zleconych przez Urząd Wojewódzki. I tutaj coraz mniejszy zakres jest Urzędu Wojewódzkiego, który dopłaca pieniądze w coraz większym zakresie gminy radzą sobie same. I to jest cały czas o tym, co mówimy, że gminą zleconych jest coraz więcej zadań, ale musimy je wykonywać ze swoich. Dlatego to jest pięknie pokazane akurat na Urzędzie Wojewódzkim, widać jaka to jest skala.
Pan Marcin Gat.
A co zawiera ten Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to jest taki obligatoryjny odpis od każdego pracownika, każdy pracodawca, do pokrywania na rzecz pracowników składki zakładowego funduszu, tak to się nazywa, świadczeń socjalnych, w wysokości tam 1300 zł od pracownika rocznie. I my tą składkę na specjalnie wydzielone konto musimy przekazać z naszego budżetu. I to jest obowiązkowe i nie ma dyskusji, we wszystkich większych przedsiębiorstwach to działa. Z tego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można wypłacać na rzecz pracowników jakieś bony świąteczne, wyjazdy sportowe, płacić karty. To też jest w prywatnych firmach, nie wiem, czy panowie...
Tak, w czasy podróżą,
wakacje dla dzieci. To są tego typu pieniądze, ale to jest obligatoryjne, to musi być przygotowane.
A w ogóle nie widzę, bo czy istnieje coś takiego w gminie, jak jakaś kasa zapomogowa pożyczkowa?
Istnieje, jak to są za budżetem. Kasa zapomogowa budżetowa może być stworzona przy dużej ilości pracowników, ale ona istnieje poza budżetem. To są składki pracowników, jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście.
To są prywatne pieniądze, nie? Tak bym mógł powiedzieć, nie?
Jak?
To są prywatne pieniądze.
To są prywatne pieniądze, tak.
Organizacje jakieś.
Organizacje. I to osoby robią dobrowolnie, nieodpłatnie, przygotowują w ramach takiej pracowniczej niezależności, jedności. Taką organizację i tak u nas działa.
Szkoły są, to jest taka zbiorcza kasa zapomogowo-pożyczkowa z pracowników szkoły, przedszkoli i urzędu połączonego. Wyodrębniliśmy się, bo kiedyś należeliśmy do dwóch różnych kas, a teraz
pod
Pszczyną i Czerwicami. Także teraz jest na terenie.
Ale to jest zupełnie odrębna jednostka.
Nie mamy wpływu.
Są osoby, które tam są w komisjach, są wyodrębnione i ze szkół, i z urzędu, i przedstawiciele, i oni decydują o tym, jakie będą składki, jakie są warunki przyjęcia osoby, jakie warunki są uzyskania pożyczki. To już poza systemem. Zupełnie jest inaczej zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, bo to jest wszystko w ramach.
Mam pytanie, jak w roku, mówię, roku ubiegłym kształtował się na przykład nagrody jubileuszu, a w ogóle trzynastki, te trzynastki są jakby obligatoryjne, rozumiem, tak?
Trzynastka jest obligatoryjna, należy się wszystkim, którzy pracowali dłużej niż pół roku i należy się, jak usługa przysłowiowa, to jest bezdyskusyjne. Tak jest w administracji publicznej. Nagrody jubileuszowe jest oczywiście za przepracowany okres, ale szczerze powiem, ja się nie przygotowałam aż tak głęboko do wynagrodzeń. Ponieważ wynagrodzenia są tak szeroką grupą, że gdybyśmy chcieli tutaj wszystkie regulaminy, ile nagród jubileuszowych poszło, jakie to są kwoty, ile odpraw emerytalnych, to musiałabym zrobić osobne zestawienia, bo ja tego nie wyczytam ze sprawozdania.
Co ile są takie nagrody wypłacone? W jakim okresie czasu w ogóle są? Bo już będą.
20 lat trzeba przepracować, żeby otrzymać pierwszą nagrodę jubileuszową.
Aha.
20
co lat. Co
i potem co 5 lat.
Po 10 latach jest całość, czy nie, 50%, 80%, po 15 latach w całości, chyba tak jest. I potem narastające.
Aha, pan Jerzy.
Takie pytanie, jeżeli to nagrody przewodniczący pyta, ile to jest tak orientacyjnie, jeśli tak pytam, procentowo do kwoty przeznaczonej na pensję.
Ale co?
Te nagrody jubileuszowe, odprawy, takie rzeczy. I tak to. A ja wiem, ale to się na przykład wydajemy 100 milionów na pensję.
Ciężko mi powiedzieć, na przykład w zeszłym roku, bo ja bym się raz znowu gratuluję, gdybyśmy chcieli wrócić tak głęboko, to ja bym się raz sprawdzić.
Ja nie wchodzę w szczegóły, przepraszam, tylko tak orientacyjnie, jaki to jest ułamek tej całej kwoty?
Ja mówię, że nie jestem w stanie,
a nie,
ponieważ warto sprawdzić, ile osób poszło na emeryturę, ile osób miało przyznaną nagrodę, bo się im skończył. Mam czasami 5 osób, a czasami jest 15.
Ja wiem, to jest płynne.
A czasami nie ma jednej osoby na nagrodę, dokładnie. Ale mówię, gdybyśmy chcieli tak głęboko wejść w szczegóły, to jest inne.
To inna komisja.
To tak jest.
Pan Marcin.
Ja mam takie pytanie szczegółowe, bo wiele osób jest, które doświadczenia majątkowe są publicznie na stronie. I kilka osób mnie pytało, jak to jest, że poprzedni dyrektor biblioteki, pani Leczek, miała tak wysokie zarobki. Czy to było, skąd się to wzięło?
Dodatki.
No ale, bo ona już była wypłynęta.
Ja to pamiętam. Ta pani Leczak składała swoją informację o zarobkach razem z mężem. To jest pierwsza rzecz.
No a tego pani Kunek, Sandra, to...
I na tym ludzie jechali,
dokładnie.
Że każdy patrzy, ja ci ona zarabia, nieproporcjonalnie do całej reszty.
Dokładnie.
Ona bo oświadczenia majątkowe składa się razem z mężem, chyba że się ma rozdzielność majątkową. I teraz trzeba mocno przeczytać sobie oświadczenie majątkowe, czy jest zaznaczone, czy ta osoba ma rozdzielność majątkową i te całe zarobki są jej, czy ta osoba ma razem z mężem i wkłada wszystko w jedną górę.
Każde oświadczenie majątkowe jest wysyłane do nadzoru, tak? Czyli my wysyłamy do Urzędu Wojewódzkiego i podlegamy analizie. Tego nie widać w tych oświadczeniach, które są na stronie, bo trudno, żeby były załączone. No państwo też jak składa się, to są PIT-y, czyli zeznania odrowe. Więc dla wojewody już takie szczegóły jakby zapisania, że pani dyrektor nie napisała, że to jest wraz z mężem, to jest dla mnie nieistotne, bo oni nie zgadzają się kwoty ogólne. Tak, jeżeli rozliczali się razem, dochód jest taki, wykazał tyle i koniec kropka. I nic urzędu nie ma na to wpływu, co pani dyrektor tam pisze, bo ja czy pani skarbnik, czy pan wójt byłby ostatni, żeby do czegokolwiek zmusić, bo każdy jakby oświadcza we własnym imieniu. No potem, jeżeli powstają tego typu nieścisłości, no to już myślę, że pytania do pani byłej dyrektor, czy pan przywiozłać, niech się nie wypowiada.
Ale ona miała prawo z mężem zeznać. Więc...
Jeżeli się rozlicza wspólnie.
To ciało daje niekorzyść po prostu.
No ale nie każdy chce zrobić to rozdzielność majątkową do zeznania, bo komuś nie zależy.
Premier dał przykład i może.
Pan Grzegorz Kołodzieczek.
Ja bym miał pytanie związane z zakupami dla Biura Rady. Jest to taki punkt jak materiały biurowe i interesowało mnie, czy po zakupie tych tabletek dla nas, powiedzmy, mamy jakieś oszczędności na tych materiałach biurowych.
A my robimy 2020 rok, czy ten?
Nie, ogólnie mnie interesowało, czy zaoszczędziliśmy.
Cały, bo, nie jest kwestia oszczędności, bo to, że się...
Chodzi o papier.
To papier, który bo właśnie chodzi o ten papier, że trzeba...
Tyle jest mnie, tak? No, no to więc jakby na oko widać. No. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile tego jest. No, to jest jakby w tej całej maszy. Ale sądząc nawet po ilości zużytego tonera...
Dokładnie.
To jest naprawdę...
Co miałby?
W mojej ocenie, nie popartej oczywiście naukowo czy sprawozdaniem, na pewno zaoszczędziliśmy parę dziesiąt drzew
samo dostarczanie tego.
Tak, jest łatwiejsze.
Kierowca benzyna.
To może w ciągu lat się wszystko rozłoży.
Benzyna na pewno.
Jeszcze pan Grzegorz Kołodziej.
Ja bym miał jeszcze pytanie związane z świadczeniami na rzecz pracowników. Jest tutaj wyszczególniona odzież robocza, okulary. Myślę, że odzież robocza to chodzi o odzież dla pracowników, którzy nam powiedzmy tutaj sprzątają, wykaszają i tak dalej. A jeżeli chodzi o okulary, czy powiedzmy refundujecie jakąś część za okulary, czy to jest 100%, bo na przykład u mnie u żony w pracy jest tak, że no można sobie kupić okulary nawet za 2000 zł, ale dopłacają 500, nie?
Super, u nas 300.
Można być też za 2000.
Dziękuję bardzo.
Mogę teraz ja? Ja mam pytanie o usługi pocztowe, bo w jednej pozycji mamy kwota 97 tysięcy złotych, są osobno ujęte, a potem są ujęte jeszcze poniżej, pod prowizjami bankowymi, tam jest monitoring, audyt i ODI i znowu są usługi pocztowe, tam jest pula w sumie 195 tysięcy.
No tak, bo ja tutaj dałam monitoring, audyt, dałam całe wydatki właściwie na usługi, a ja sobie wyszczególniałam niektóre, no może tutaj źle zrobiłam, aha, bo monitoring, audyt, sprzątanie pomieszczeń, certyfikaty, mieści się cała pula wszystkiego. A potem sobie wyszczególniłam, że usługi pocztowe to jest duża, usługi internetowe. Wyszczególniłam te duże, żeby zobaczyć, jaka to jest skala, jakie to było pieniądze. Usługi pocztowe są jedną z największych wydzielonych wydatków, które mamy. To są ogromne pieniądze, które przerabiamy przez pocztę, mimo że nakazy płatnicze, które też wyszczególniałam,
tak,
rozłożenie nakazów płatniczych robimy już we własnym zakresie, swoimi ludźmi, wychodzi dużo taniej.
A mam pytanie, czy my nie mamy dowolności w wyborze operatora w dostarczaniu? Po prostu, tak, wiem, że na przykład sądy mają chyba narzucone tą pocztę ze względu na pewne uwarunkowania ustawowe, a jak to jest z urzędami?
Nie musimy podpisać tą umowę, jeśli chodzi o roznoszenie, dokumenty, o pocztę całą. No, jest najprostszą formą właściwie dostępu listowego, paczkowego, informacji o śmieciach, o wysokości opłaty za śmieci. To wszystko idzie ludźmi już. To już staramy się robić tak, żeby to było robione naszymi zasobami.
A proszę powiedzieć, czym teraz w zasadzie zajmują się sołtysi? Bo tak, podatków nie pobierają, nakazów nie roznoszą.
A to już też nie do nas moje pytanie.
Chciałem przecież, żeby pan sołtysy wyciągnął zaprosić.
No bo to robi się to interesujące po prostu, prawda? Bo obowiązki zostały zdjęte w momencie, jak weszły diety dla sołtysów. No, paradoks, przepraszam bardzo, ale...
Powiem szczerze, bo sołtysi dostawali, oni zbierali podatek.
Też.
Oni dostawali prowizję, to było inkaso.
Tak.
I to było w momencie, jak urząd przejął tą możliwość i była otwarta kasa, i są indywidualne konta i można w tej chwili jest chyba internetowa, gdzie się wpłaca w każdym momencie, wszechstronnie można wpłacać, stwierdziliśmy, że to nie ma sensu i są odebrały to prawo. A co robi
Pewnie, że mówię o sołtysów, ale widzę po naszym sołtysie. No.
Pani Marysia, mogę powiedzieć, bo ja mam bezpinie tylko z tej perspektywy. Tutaj pani Marysia bardzo dużo działa na rzecz rolników, ponieważ ona pisze wszystkie wnioski, obsługuje,
dokładnie.
Więc ja myślę, że to robią sołtysi.
Ona ma co dzień niepewność.
Tak.
No,
tak.
Poza tym inne sprawy są też, też trzeba reagować, jechać i tak dalej. No,
czasem się reprezentować, żeby
reagować na jakieś
przyjazdy.
Nagrodę wybrać.
Nigdy się nigdzie z pustą mojego szczęścia.
Ja mogę tylko powiedzieć, że ja już nie widzę, więc ja
ale też nikt ich nie atakuje. Też nikt ich nie atakuje.
Nie,
no, nie jesteśmy rolnikami, może ci rolnicy, bo oni przede wszystkim na tych rolników działają. Jesteśmy gminą rolniczą i oni pomagają rolnikom i składać wnioski i pisać o różne.
A mam pytanie o usługi internetowe. Mamy jednego operatora, z którym jest umowa podpisana. Jak to wygląda? Bo mówimy tylko, że się, bo rozumiem, że to jest zawarte po prostu dostarczenie internetu do naszych budynków urzędowych, czy że to jest, w tym się może nie szkoła zawiera, czy szkoły są już osobno liczone?
Szkoły są. Mhm. My tutaj mamy dwa źródła, w razie mieć niezależnie, ten jest radiowy, drugi jest sztywna łącze z Orange. A z Czechowic, tak? Mamy
i teraz proszę powiedzieć, nasza słynna promocja jednostki samorządu terytorialnego, gdzie mamy materiał promocyjny 30 tysięcy złotych i potem mamy magazyn gminy 47 tysięcy. Czy w tym jak gdyby magazyn gminy zawiera się jak gdyby koszt też pracownika, czy to jest koszt samego druku, publikacji?
Nie, to są same publikacje.
Zmierzamy do tego, ale to już jest.
A co zostało zrobione w zeszłym roku w ramach materiału promocyjnego? Czyli czym my się promujemy? O tak.
Na wszystkie imprezy szkolne, sportowe, wyjazdowe są zrobione gadżety dla dzieciaków. Bo to teraz jest tak, i dla dzieci, i dla trochę starszej młodzieży, która na przykład gra w piłkę. To są od drobnych gadżetów i upominków, po sprzęt sportowy, po jakieś ubranka sportowe, czapeczki na kolonie dla dzieci. To jest wszystko w ramach gadżetów promocyjnych. No musiałabym po kolei czytać, co było kupione.
A to za dwa lata zrobimy sobie taką komisję na 5 godzin.
Podsumowującą.
Tak, podsumowującą. O właśnie. A mamy podpisaną umowę jakby z jedną agencją reklamową na dostarczanie wszystkich materiałów, czy to różnicujemy?
Różnicujemy. W zależności od potrzeb, co jest potrzebne w danym momencie, gdzie można szybko załatwić i cen.
A kto odpowiada stricte jak gdyby za część taką, nie wiem, graficzno-wizualną? Zlecamy to agencji, czy też mamy swoje własne pomysły? Czy ktoś po prostu działu promocji ma jakąś wizję, co by miało być, co się sprawdza?
Samorząd zajmuje się działu sportu i promocji.
SIP.
I czy sobie wezmę grafika, czy nie, no to już jest jakby odpowiedzialność pana kierownika.
Ale pan kierownik sobie znakomicie
go. Znakomicie sobie. Zwłaszcza ostatnio, także myślę, że będzie to zrobić.
Pan sekretarz może podpowiedzieć coś z przodu, bo zawsze. Lepiej nie wiem, że ja mam wszystko dobrać, grafikę.
Dobrze. To.
Po kolei, co możemy, tak jak mówię, jeżeli Państwo chcecie dobrze. Coś mocniej wyszczególnić, to ja muszę mieć czas.
Dobrze, nie najbardziej. Myślę, że dzisiaj zrobimy taką komisję bardzo ogólną, a może rzeczywiście za rok, za dwa będziemy to doszukiwać. Mam pytanie do szkolenia. Ustawiamy pracowników na szkolenia według potrzeb, czy według zlecanych zadań, czy jakiego typu to są szkolenia? Jak one są wykorzystywane i Co takie, czy po prostu szkolenie wynika z tego, że jest jakieś nowe zadanie w urzędzie i trzeba się szkolić po prostu, czy pracownik sam zgłasza potrzebę rozwoju w danym kierunku, bo chciałby, nie wiem, awansować albo coś sobie poprawić? Dzień dobry.
Panie Przewodniczący, szkolenia są prowadzone tylko i wyłącznie pod kątem bieżącej obsługi, zmiany przepisów i ewentualnego stwierdzenia potrzeb. Nie prowadzimy czegoś takiego, że ktoś tam dla sportu sobie będzie robił szkolenia. Także nie ma tej zasady, żeby te szkolenia były celowe i związane z bieżącą działalnością.
Jest godzina 14.30. Do obrad dołączył radny Roman Pacyga. Dzień dobry. Mam pytanie właśnie do szkoleń dlatego, że pan mówi, że nie dla sportu, a słyszałem, że według kasy to się ostatnio zdarza, na przykład nauczyciel matematyki chce jeszcze z francuskiego podszkolić. I jak te... Ja wiem, że to nie są te, ale tak już tak po prostu sięgam myślą trochę dalej. Bo rozumiem, że to ma znaczenie wtedy w oświacie, jeżeli na przykład on chce wysłać, nawiązać współpracę z placówką z Francji, to ma to sens. A jeżeli to po prostu jest tak szkolone, bo on to lubi, bo on lubi francuski, to chyba to tak...
Procedura udzielania dofinansowania do szkoleń dla nauczycieli odbywa się w ten sposób, że nauczyciel, jeżeli czuje faktycznie potrzebę, że chce się doszkolić, składa wniosek do dyrektora. Jeżeli jest to szkolenie zwykłe, tak, jak kurs, czy jakaś krótka forma szkolenia, decyduje o tym dyrektor. Jeżeli stwierdzi, że jest zasadne, udziela jakby zgodę i finansuje z budżetu placówki, która ma wyodrębniony fundusz na szkolenia, to jest bodajże 1% wynagrodzeń, także to są dosyć spore pieniądze. Jeżeli chodzi o studia, gdzie nauczyciele chcieliby podjąć studia poszerzające ich zakres możliwości, my wymagamy, żeby na tym wniosku dyrektor wykazał potrzebę dla placówki. Czyli jeżeli w dłuższej perspektywie czasu taki nauczyciel historii byłby przewidziany do tego, żeby uczyć, nie wiem, geografii hiszpańskiego albo jakiejś latino tańców i dyrektor stwierdzi, nie ma to w programie nauczania, że to będzie zasadne, to w tym momencie składamy wniosek do wójta i wójt decyduje o przydziale lub też nie. Także jest to takie dwustopniowe kwalifikowanie, że jakby szkoła wykazuje, że jest jej to potrzebne. My, no mogę powiedzieć, my jako gmina podejmujemy właśnie decyzję, czy udzielić, czy też nie.
Pan Borutka.
Wspomniał Pan o tym 1%, nie? Od tego. Tak. A jeżeli ta kwota nie zostanie wykorzystana?
To nic musi zostać wykonana.
Ona nie przechodzi.
Przepada, nie przechodzi na tego. Jest wycofany. Bardzo dziękuję.
A ja mam pytanie jeszcze o zatrudnianie pracowników. Czy wszyscy pracownicy, którzy są, mamy 5 osób w wojewódzkim, 39 tutaj w Urzędzie Gmin podanych, czy oni są wszyscy na pełnym etacie, czy mam przypadki, nie wiem, połowę etatu, 3/4 etatu?
Wszyscy są na pełnym etacie.
Zapytałbym się o te słodycze, ale...
Nie przynoszę sobie tutaj słodycze.
Mamy też takie coś jak wyposażenie, tam jest przeszło 72 tysiące. Rozumiem, że to w skali lat się zmienia, bo to raz trzeba kupić tutaj biurko, raz tutaj mebel, raz tutaj stołek, ale... Aha, czyli to najczęściej, nie. Bo akurat mam kolegę, który pracuje w sądzie, nie powiem którym i gdzie, w jakim dziale, ale tam jest taka tradycja, że on po prostu przychodzi do niego prezes sądu na koniec roku i kazuje mu wymieniać nawet meble sprzed 2 lat, żeby pieniądze nie przypadły, bo na kolejny rok nie dostaną.
Bo już w instytucjach może jest tak, że jak oni mają coś zaplanowane, to już wykonują, to już do zera wyciągną te pieniądze. I tak jest, ponieważ nie są w stanie kontrolować tego budżetu. W takich małych jednostkach jak nasza jesteśmy w stanie albo coś przewidzieć, albo po prostu nie zrealizować czegoś, bo jest niepotrzebny. W ciągu roku nie znam
łatwiej. Czy ja mogę przeprosić?
Proszę bardzo. Pan sekretarz może tutaj. Mam
nadzieję, że się
spisze.
Halo? Tak, nawiązanie do pytania, to tak. staramy się, żeby warunki były bezpieczne, tak, higieniczne i żeby nie było jakiejś sytuacji, że komuś się rozlecili krzesło pod siedzeniem czy biurko zapadnie, więc to są wydatki długofalowe i to nie jest tak, że wymieniamy co dwa lata czy co roku jakiś sprzęt.
Ale potrzeb, nie?
Czy członkowie Rady Gminy, bo tam też są szczególne szkolenia w dziale Rady Gminy, to są tylko szkolenia dla pracownika obsługi biura Rady, czy też w zeszłym roku jesteście członkowie Rady Gminy jechali na jakieś szkolenia?
Już sprawdzam, czy to były szkolenia. Szczerze mówiąc, biura Rady dawno szkolenia było. Ostatnie szkolenie, jakie mieliśmy, to musiał być pracownik. Ostatnie szkolenie, jakie mieliśmy z biura Rady, to było szkolenie z regionalną izbą ratunkową. Chyba dwie kadencje temu, prawda? Czasami są szkolenia dla przewodniczącego rady, ale też nie przypominam sobie, żeby pan przewodniczący ostatnio chciał jechać.
Znaczy, że warto, że niektóre szkolenie jest niska, mówiąc wprost.
Było w tym, bo ja bardzo na to szkolenie, bo pan stał oczy, pamiętam, jakie szkolenie było.
Jest szkolenie tutaj rzeczywiście, ale musiałam sprawdzić w dokumentach, kto się szkolił. Jest szkolenie za 367 zł, ale nie umiem teraz powiedzieć.
Jeszcze sobie
pracowników. Ale szkolenia dla Państwa Radnych też są oczywiście i możecie tak. Sobie Panowie to szkolenie albo zaproponować jakieś, albo zorganizujemy z regionalnej izbą ratunkowej. Jak najbardziej, to są fantastyczne rzeczy.
Czy ja pamiętam jeszcze lata temu, bodajże w pierwszej kadencji z Panem Stanclikiem jechaliśmy, nie z Panem Kijasem na szkolenie do Katowic z Komisji Rewizyjnej, ale mimo to wystarczyło przeczytać dokumenty urzędu, a poziom szkolenia był taki delikatnie mówiąc średni.
To bardzo fajne, że są te poziomy jednak na
jest, mam też tutaj pozycję monitoring, audyt i IOD. Więc monitoring, że rozumiem, to chodzi o ochronę obiektu. Audyt, czy to jest związane z tym, że przekroczyliśmy kiedyś 40 milionów złotych obrotu. A co to jest IOD?
Inspektor ochrony danych osobowych. Przepraszam, nie napisałam
całości. Dlatego przynajmniej jest się o co zapytać. Mam pytanie jeszcze o ten spis powszechny, bo tu jest, że to jest wynagrodzenie dla pracowników stricte odbierając z urzędu, a same osoby, które prowadziły spis w terenie, one już były rozliczane z puli GUS-u, rozumiem?
Tak. A to są zadania zlecone, my na to nie mamy wpływu. To jest rzucone jako z automatu do urzędu, wręcz z obowiązku jest pokazane, ile ma być przeznaczone na wynagrodzenia, ile ma być przeznaczone na zakupy, z tego się bardzo dokładnie co do złotówki trzeba rozliczyć. Tutaj jedynie co pan sekretarz może zrobić, to wybrać osobę albo zapytać, kto będzie brał w tym udział, albo kto będzie potrzebny.
A mam pytanie, dlaczego taka duża jest składka do Związku Powiatowego Gminnego? Bo ja rozumiem, że ten związek, znam ten związek, ja rozumiem, że on ma swoje struktury i tak dalej, ale jeżeli każda gmina płaci taką kwotę w skali roku, no to związek obraca gigantycznymi pieniędzmi.
Te składki bieżące, bo to mówimy o tym wykazie, tak?
Nie. To Związek Powiatowo-Gminny. I teraz pytanie, czy to chodzi o ten Związek Gmin i Miast Powiatów w całej Polsce, czy on nasz Związek...
To mówimy o poza...
Pozostała działalność.
Ten Związek Powiatowo-Gminny, te 48 tysięcy, to jest wpłata na rzecz PKS-u.
Aha, to jest to.
Mhm. W 2020 roku oni powstawali, wybierali jeszcze wydatki majątkowe, które doliczano, kupowali komputery, sprzęt, to było na rozruch i oni do katalogu pieniądze była. W tej chwili płacimy 30 tysięcy rocznie na ich bieżącą działalność. Tak. Księgowe i osoby administracyjne. A oni przedstawiają sprawozdanie, to jest też dostępne, więc
Mam jeszcze pytanie o magazyn gminny, bo taka myśl przyszła do głowy już jakiś czas temu. Kiedyś jeszcze to podlegało pod Gminny Ośrodek Kultury, wtedy jeszcze Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. I gdzieś wtedy o tym rozmawialiśmy z dyrektorem Boboni. Nie wiem, czy to jest zrealizowane, czy nie. Bo nie czy też trwają jakieś dyskusje na temat tego. Bo mamy ten magazyn właśnie. Jaki jest w ogóle nakład magazynu obecnie? To jest 1800, nie wiem. Bo o co mi chodzi? Bo kiedyś była taka myśl poruszona z dyrektorem właśnie Boboniem. Bo wiadomo, mamy ten magazyn w wersji papierowej, no to już mamy 30 lat tego magazynu w różnej formie wydań, w różnej zakresie objętości wydawania. Nie wiem, czy to jest realizowane, żeby go udostępniać poprzez albo stronę Ośrodka Kultury, albo przez stronę urzędu, zrobić wydanie cyfrowe.
Co się orientuje, to PDF-y są i jest przekierowanie z naszej strony internetowej na magazyn gminny.
Aha.
I wiem, że pan Sławomir robi takie PDF-y są zamieszczone.
A czy pan się orientuje, że na przykład zrobiono też wersje archiwalne począwszy od roku 90, że jest cyfryzowano, czy nie?
Kiedyś widziałem, że tych jakby plików magazynu gminnego jest cała kupa, także myślę, że jest potężne, że całe te wydawnictwo, które było robione w GOK-u, jest teraz w zarządzie promocji, tak jest powiem.
Wcześniejszych nie ma.
Proszę?
Wcześniejszych nie ma.
Nie, 2017. Być może będą. Mhm. Tylko przyjęliśmy taką zasadę, że 5 lat wstecz udostępniamy te wszystkie dokumenty. No z uwagi na to, że no, pojemność serwer też jest dosyć mocno ograniczona. Także jeżeli pana przewodniczącego to bardzo interesuje, oczywiście zapytam i przekażę informację.
Właśnie, mam tutaj wyszczególnione, rozumiem, PPK, czy prywatne plany kapitałowe. I to był dobrowolny wybór pracownika czy jednostki. Jak to wyglądało u nas w urzędzie? Wszyscy przystąpili? Ktoś nie przystąpił?
5 osób przystąpiło.
Aha.
Szkoła publiczna.
Czyli tak jak w całym kraju, bardzo nisko.
Jest to nowa instytucja. Nie, pracownicy jeszcze nie wiedzą do końca, jak będzie funkcjonować, bo jeżeli tak jak do tej pory wszystkie tego typu możliwości gromadzenia środków, no to kończyło się zawsze fiaskiem. I nie bardzo pracownicy mają ochotę ryzykować swój pieniądz.
Jest indywidualna kwestia, tak że ja myślę, że każdy pracownik wie co robi.
Nikogo się nie zmusza do tego.
A jak wygląda w urzędzie, to trochę poza tym, tutaj bardziej pan sekretarza pytanie, sprawa, bo teraz dyskutuje się mocno o tym, czy pracodawca będzie mógł kontrolować osoby zaszczepione, niezaszczepione. Tutaj w urzędzie mamy jakieś dane o poziomie wyszczepień pracowników?
Akurat nasz urząd jest w tak szczęśliwym położeniu, że bez pytania uzyskaliśmy informację, że 100% pracowników jest zaszczepionych. Dwoma badaniami, także jesteśmy bezpieczni.
Nagroda. To jeszcze nie widzicie do nagrody?
Ja już mam trzy.
Tak. Nagrody?
Tak. Nie, no nagrody sobie trzeba zasłużyć.
Na jubileusz jak na pewno jakiś będzie.
Ja pytaliśmy ostatnio w szkołach, to z tego co wiem, czy jest dobry poziom wyszczepienia się nauczycieli.
A jeżeli nie jest, już to teraz gmina ma na przykład na uwadze, jak on to nie da się zmusić, czy musi, wiadomo, że to rządowo może pójdzie z góry, ale czy na przykład naszej gminie jest jakiś priorytet taki, żeby wręcz próbować namówić wszystkich pracowników, bo nie tylko nauczycieli, nie, tylko również ten personel cały, ten dodatkowy.
Organizujemy szczepienia, tak? Wiesz, że takie akcje szczepienia się odbywają. Zachęcamy, bo nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić. Możemy tylko i wyłącznie zachęcać i jakby świadczyć, no własnym przykładem, tak? że jest to możliwe. Powiem tak, że z mojej obserwacji to wynika, że jakby poziom zachorowań pracowników urzędu jest naprawdę w tych dzisiejszych czasach jest naprawdę na bardzo niskim poziomie, bo L4 zdarzają się sporadycznie, bardziej mamy opieki nad dziećmi, tak, które chorują, niż takie typowe zachorowania. I dla mnie jest to taki sygnał, że no to działa.
Mam pytanie, bo teraz mamy tak zwany rynek pracownika, więc ci, którzy pracują, no, mogą bardziej stawiać warunki, jeżeli chodzi o warunki zatrudnienia płacowe, czy też inne przywileje. Jak to wygląda w skali urzędu obecnie pozyskiwanie pracowników na poszczególne stanowiska? Mamy jakieś problemy z tym, czy też sami pracownicy urzędu zrzucają jakieś wnioski dotyczące, nie wiem, ogólnie podwyżek, które mamy narzucone z góry, po prostu ustawowo są takie a takie widełki, nie możemy nic z tym zrobić.
Ostatnio zdarzyło się tak, że pracownik odszedł od nas, taki kluczowy, dosyć mocno i nie ukrywam, że jak ogłosiliśmy konkurs, zgłosiło się na ten konkurs 5 osób i no, wybraliśmy osobę z innego urzędu, która na tym samym stanowisku pracowała i zgodziła się u nas pracować za zaproponowane pieniądze, które są takie inne. I wydaje mi się, że informacja o jakości pracy naszego urzędu i jakby sposoby załatwiania spraw no jest kucząca i tutaj mamy za każdym razem, jeżeli są ogłoszenia o pracy, mamy tłum.
Z którego działu odszedł ten kluczowy pracownik?
To był...
To nie jest tajna informacja.
Znaczy, do tej pory to był referent gospodarki i środowiska, teraz jest obecnie nowy referent, także to chodzi głównie o majątek gminy, tak?
Jakbym ich nazwiskami przerzucać? Czy mamy? Nie mamy.
Inspektor, który realizował sprawy związane z majątkiem. I
Dlatego gmina dba o całe interesy naszych mieszkańców, zatrudniła specjalistę na najwyższym poziomie i myślę, że tak to powinno zostać. Z działu siebie wrócić jeszcze, to tam też odeszła pani na emeryturę i w związku z tym również, zresztą na każde stanowisko ogłaszamy konkurs, został rozstrzygnięty, a to była już sprawa lipca, tak, ale też fachowiec najwyższego poziomu i tutaj sądząc po ilości skarg, które wpływają do urzędu, czyli na dzień dzisiejszy zero, możemy jakby potwierdzić, że przyjęci pracownicy zapewniają nam obsługę naszych mieszkańców na najwyższym poziomie.
Ja tylko dodam, że tutaj najlepiej to widać przy kontrolach. Kontrola jest obiektywna i ocenia pracę i zaangażowanie, bo przychodzi osoba z zewnątrz, która nie zna pracowników, nie zna naszej struktury, ocenia to, co robimy. I po tym widać, czy pracownik jest fachowcem, czy nie, czy jest dobrze wyszkolony, czy się mu chce, czy jest zaangażowany w swoją pracę. I muszę sobie powiedzieć, że od lat jest tak, że rzeczywiście, jeżeli ktoś coś robi, to jest zaangażowany już naprawdę całym sobą. To ja mówię zawsze, że może praca w urzędzie nie przekłada się na super finanse, bo to nie jest praca wysokich lotów, jak w korporacjach czy w jakichś prywatnych firmach. To nie ma o czym mówić. Ale znowu jest stabilna. Jeżeli już ktoś robi coś i robi to dobrze, to jest doceniony pracownik, on zostaje. Nie musi się martwić o jutro, że ktoś rozwiąże jego stanowisko, że nie będzie miał tej pracy. Są przede wszystkim, tutaj pracują, nie, może już teraz nie przede wszystkim, źle powiedziałam, sporo mężczyzn, którzy pracują, też chcą zostać z nami, bo już może lepsza praca dla kobiety, bo nie wiem, ma tą możliwość, że pracuje 8 godzin, nie musi dłużej zostawać, chyba, że sytuacja jakaś powoduje, ale to nie jest tak jak w korporacjach czy w prywatnych firmach, że nie wiem, jaki będzie drugi dzień. Tu jest raczej wszystko przewidywalne. I to jest ten plus dodany do pracy. Tak mi się wydaje.
A czy w naszym urzędzie funkcjonuje coś takiego jak to, że pracownicy na przykład ubezpieczają się od konsekwencji błędnie wydanych decyzji administracyjnych? Jest coś takiego?
To mamy w ogólnym ubezpieczeniu. To jest w ogólnym ubezpieczeniu majątku gminy, które jest obowiązkowe. Ubezpieczyciel, mamy w PZU ubezpieczony cały majątek. Ubezpieczyciel zaproponował właściwie w ramach ceny ubezpieczenie od OC od złej wydanej decyzji.
Musieliśmy korzystać?
Nigdy. Dlatego mówię, że najlepiej widać po kontrolach. To gdyby było coś nie tak, tutaj pan sekretarz podejrzewał z panem Wójtem reagowaliby mocno, ale dopóki te kontrole wychodzą, jak wychodzą i świadczą o tym, że pracownicy działają dobrze. Dwa, inne gminy dzwonią do nas, jeżeli mają z czymś problem i pytają, macie takiego pracownika, tak to robicie, czy może pomóc? To my się już szkolimy nawzajem między sobą w tej chwili.
A mam jeszcze pytanie, bo parę lat temu, gdy wchodził program 500+, no to wiele gmin podnosiło alarm, że muszą zatrudnić dodatkowe osoby do tego programu. To czasami gmina zatrudniała jedną, czasami dwie, czasami większe gminy po kilka osób. Obecnie widzę odwrotny alarm, że jest 500+ odbierane, bo to wynika trochę z naciągania budżetu, jakie dawał program 500+. Ile osób było u nas zatrudnionych do tego programu, to pewnie był GOPS chyba. I czy teraz osoby będą przesuwane na stanowiska, czy po prostu będą rozwiązywane umowę o pracę?
U nas akurat taka sytuacja jest, że część osób odchodzi na emeryturę, część na macierzyńskie, więc tam będzie po prostu trwa przesunięcie. I nie wiem jak, ale chyba pracownicy GOPS-u z Kamiowa przechodzą tutaj do Westwiny. Budynek chyba zostanie zwolniony albo pod wynajem, albo pod sprzedaż, nie wiem na jakich zasadach tam. Już Państwo radzę, decyduje się. Ale to jest dopiero od maja.
Tam, gdzie była przychodnia?
Tak. Bo tam będzie... 2 lata temu, czy 3 lata temu był utworzony ten wydział zamiejscowy?
3 lata.
Za 3 lata, żeby być.
Tak. Czyli znowu będzie.
Część pracowników związanych się z obsługą 500+ i tym świadczeniem.
300+.
Wszystkie plusy.
Do maja jeszcze to będzie funkcjonowało.
No to też widać w budżet tej gminy, który będziemy przyjmować, że tam jest tylko te chyba 6 milionów z hakiem przygotowane do obrotu na te wydatki. No czy do końca maja?
A takie pytanie techniczne, może takie technicznie bardziej. No bo teraz mamy wejście, ładnie, jeszcze ze schodu zapłaciliśmy, a czy dla niepełnosprawnych, ja wiem, że to jest konserwator zabytków i w ogóle, ale nie mamy takich problemów na gminie, że ktoś jest niepełnosprawny, ma wózek i co z nim robimy?
To właśnie rozwiązujemy w ten sposób, że mamy wejście z drugiej strony budynku i tam są osoby, zdarzało się już dwa czy trzy razy, że osoby, które potrzebowały załatwić jakby bezpośrednio, były wnoszone tak, przez pracowników.
No właśnie, ale jest to tak technicznie troszkę...
Na tę chwilę po urzędzie tak żaden z mieszkańców nie porusza się, więc jeżeli jest taka potrzeba, to urzędnik schodzi na parking i załatwia bezpośrednio z takim mieszkańcem sprawę na tę samą.
Jakichś wymogów takich nie mamy, bo jakaś przychodnia zdrowia czy coś dostaje wręcz nakaz do tego, żeby to wyglądało u nas.
Jest program dostępność. To jest szeroko pojęte, że gminy są zobowiązane do zapewnienia dostępności do wszelkich budynków użyteczności publicznej. No to jakby samo grzebanie przy obiekcie tego typu jest od razu wskazane na niepowodzenie.
Planowaliśmy platformę tego, którą można byłoby wyjechać na poziomie.
Pan dyrektor jest pod konsekwencją, trzeba robić tylko to, co pozwoli.
A mam pytanie, no bo kiedyś jeszcze pamiętam, jak ja byłem dzieckiem, to tak w chwili urzędu funkcjonowały pewne rzeczy, a na struchu mieliśmy gminę, które te pomieszczenia sobie jakieś wykorzystywane, że są puste.
Strych jest pusty, tam nie ma szans, żeby cokolwiek zrobić. W piwnicach mamy, że powiem, miejsce dla naszej ekipy, która ma tam i materiały, i narzędzia, i wyposażenie, także i archiwum, nawet już jakby w tej części drugiej, tak? Ale głównie tutaj także myślę, że pan przewodniczący przy tej dyskotece, tak? Także tu jest, no jest takie
za młode, nie
pomieszczenie dla pracowników.
Ale więcej tam było. Mam pytanie właśnie, czy umieszczenie archiwum w piwnicy no nie jest posunięciem troszeczkę ryzykowne ze względu na ryzyko zalania, bezpiecznie byłoby gdzieś indziej?
Temat archiwum to jest temat rzeka, tak? To archiwum jest tu od zawsze, od kiedy ja pamiętam, zawsze było i zawsze były problemy po pierwsze z wilgocią, po drugie z pojemnością, po trzecie z tym, że w ogóle jest. Tak,
a być musi.
Mamy taki schemat, plan działania związany właśnie z ograniczeniami w GOPS-ie, żeby pomieszczenia tutaj tak wystawienie, żeby zaadaptować na archiwum takie z prawdziwego zdarzenia, które mogłyby nawet wykorzystywać szkoły do składowania tych dokumentów.
Tak, to są kilometry dokumentów.
Znaczy to jest taka na razie jakaś koncepcja planu, ale podejrzewam, że prędzej bardziej niż później to on się musi zjeść.
Pan przewodniczący, jeszcze w związku właśnie z archiwum, a sprawa przeniesienia archiwum do zespołu szkół w Brzeswice rozpłynęła się?
Tak. Ze względu na
koszty. Jeżeli by się udało przenieść to tutaj do tych budynków, o których wcześniej wspomniałem, no to byłaby kwestia tylko wyłącznie odpowiednich szaf i zabezpieczenia takiego no, przed jakimiś bombami, jak miałem pan powiedzieć.
Czy w roku ubiegłym, tak w rozumie, do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy urzędu nie wiem, skorzystali z jakichś wyjazdów integracyjnych?
W ubiegłym roku nie, ponieważ była pandemia. Nie ma takiej możliwości. Jedynie co urzędnicy korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to mamy wspólną wigilię. Raz w roku dziękuję pracownikom za pracę i w ramach tego funduszu organizujemy imprezę elektroniczną.
Znaczy cały urząd się bawi, rozumiem, tak?
Cały.
Jak w formie zewnętrznej, rozumiem.
Na zewnątrz, tak, nie tutaj absolutnie.
Czy w pomieszczeniu, ale na zewnątrz.
Nie w budynku urzędu. Ponieważ były pewne zastrzeżenia co do niektórych rzeczy dziejących się w urzędach, o czym niektórzy pewnie dobrze pamiętają. To Senevrati.
Socjalnie są jakieś, powiedzmy, bo Pani mówi o tym raz w roku, jakaś impreza, nie? A teraz na przykład pracownicy, nie wiem, dostają jakieś bony świąteczne.
Tak, tak,
jakieś...
tak, mamy też bony świąteczne, oczywiście. Mamy pożyczki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, nie chcę skłamać, mamy setkę osób. I składki z tego funduszu zabezpieczają nam właśnie i te imprezy, i te bony, i te pożyczki, jeżeli pracownik sobie życzy. Tylko tyle możemy dać z funduszu.
Czyli ja rozumiem, że Państwo mają jakieś wewnętrzne regulamin, które reguluje kwestie
nadzoru
i kwestie otrzymania.
Preliminarz finansowy, który trzeba zrobić raz w roku do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wskazać, pracodawca wskazuje, co można z tego funduszu robić, czyli ile przeznaczy na imprezę, ile przeznaczy na pożyczki, ile przeznaczy na bony, ile przeznaczy na wakacje dla dzieci, na przykład.
Czyli dla wakacji dla dzieci również, tak?
Można, oczywiście, tak.
Czasem.
A mam pytanie, na przykład, jeżeli pracownik, bo w niektórych instytucjach tak jest, właśnie na przykład pracownik ma prawo do, nie wiem, kilkudziesięciu tysięcy takiej nisko procentowanej pożyczki związane na jakieś swoje cele bytowo-remontowo-budowlane.
My też mamy. Również, tak, to jest w ramach tego funduszu.
I teraz mam takie pytanie, jeżeli pracownik złoży wniosek, jest jakiś termin na udzielenie odpowiedzi, na udzielenie takiej pożyczki, czy to może być odwlekane, nie wiem?
Nie, nie.
Bo w oświacie jest więcej.
Proszę?
W oświacie jest chyba więcej.
Ale oświata ma swoje.
No właśnie.
Bo pracownicy normalnie, tacy jak i w prywatnych firmach, i urzędnicy, to jest około 1300 zł na pracownika. A w oświacie to jest minimalna średnia wynagrodzeń.
Ale tak samo jest regulamin, który
tak
to reguluje.
Tak samo jest regulamin, który reguluje, ale to są pieniądze, które muszą być wprowadzone, a nauczyciele
A mam pytanie, czy tam jest w regulaminie zapis taki, że w przypadku złożenia wniosku odpowiedź musi nastąpić w określonym terminie?
Jeśli chodzi o szkołę, czy
tak, o szkołę.
Nie mam pojęcia.
Czy to może być po prostu odwlekane, przewlekane na świętego dnia?
Ale to szkoły mają swoje kryteria, mają swoje osoby, które się tym zajmują. Bo jest taka komisja, która... bardzo mocno przestrzegana ta terminowość, ponieważ gdybyśmy nie przekazali w terminie tych pieniędzy, bo to jest z budżetu, to jest wszystko z naszego budżetu przekazywane, to wówczas związki zawodowe bardzo szybko się upominają. Jest awantura
o jeden dzień.
Tak, wiemy. A bo wiemy, że mamy związki zawodowe funkcjonujące w oświacie, a czy na pracownicy urzędu też jest część zrzeszona w jakimś związku?
Nie ma opcji.
Nie ma opcji.
Nikt nie jest.
Rozumiemy. Dobrze, ale to na przykład mamy ceny energii, przyznaczę energię elektryczną o gaz, mamy tam wchodzi równo po 30 tysięcy złotych za rok ubiegły. Czy...
Do energii trzeba sobie to jest sama energia czysta. Do energii trzeba doliczyć dystrybucję drugie tyle.
Proszę mnie oświecić.
Energia?
Tak.
A,
to ja myślałem, że po prostu tu jest całość jakby pokazana, że to my na dystrybucji otrzymujemy osobną fakturę, czy?
Tak, na dystrybucji otrzymujemy osobną fakturę, na energię otrzymujemy osobną fakturę.
Aha.
Energia jest przyjmowana w innym paragrafie, dystrybucja jest w innym paragrafie.
Czyli to nie jest tak jak dla zwykłego śmiertelnika, że na jednym rachunku ma to połączone. A jaki spodziewają się wzrostów cen energii, energii i gazu już na rok przyszły?
Energii 200%, tyle przekarbuje z tego dzisiaj.
Czyli zapłacimy zamiast 30 tysięcy 90 tysięcy złotych?
Tak.
Za sam urząd?
Tak.
A gaz?
A gaz z tego co pamiętam 60%.
Aha, czyli 45. Jesteśmy, rozumiem, przygotowani na taką skalę podwyżek. Nie wiem, może mnie nie grzać. Światło zgasić.
Taka jest rzeczywistość.
A czy w związku z tym, że rocznie co roku płaca minimalna, za tym też, znaczy wiem, że za tym musi nadążać wzrost wynagrodzeń w urzędzie, ale czy są u nas w ogóle pracownicy, którzy są minimalnie zaszeregowani finansowo? No właśnie.
No niestety musimy się nad tym pochylić, coś pomyśleć, ale no, państwo nie pomaga, tak szczerze mówiąc, w takich działaniach. Myśleliśmy tutaj z panem sekretarzem i z panem Witem o wprowadzeniu, tylko nawet temat, o wprowadzeniu firm sprzątających na teren szkół. Ale to też jest analizowane. Z każdej strony jest coraz więcej.
Pytam się tutaj z troski urząd i z troski tych pracowników, bo mam świadomość tego, człowiek po prostu jak wkracza na rynek pracy, nieważne czy to jest mężczyzna czy kobieta, no bo mamy równość płac, równość, tak powiem, że w urzędzie równa siatka płacowa bez względu na płeć, ale no właśnie, no kilka lat studiował, ma konkretną wiedzę, przyjdzie do pracy w urzędzie, no i chciałby się po prostu z takiej wypłaty utrzymać, a też jest skuszony pracą komercyjnego rynku pracy, gdzie, no tak pani wspomniała, zarobki są często wyższe albo są lepsze systemy premiowania.
No i, tak mówię, praca w urzędzie nie można patrzeć na pracę.
Ja wiem, to jest służba, też badał też kiedyś radny Antoni Gryżyniec powiedział takie coś, to jest trochę uszczypliwe, że urzędnicy się powinni cieszyć, że mają taką pracę, bo ona jest stabilna praktycznie do śmierci, ale to na tym polega. No, rodzicem, jakąś sprawą osobistą na przykład. Czy w poszczególnych wydziałach urzędu mamy tak zwaną zastępowalność stanowisk? Czy pracujecie na to przygotowani?
Na wszystkich pokazała to pandemia. Na wszystkich jednostkach, na wszystkich miejscach pracy.
Praktycznie od początku pandemii każda sprawa, z którą przyszedł mieszkaniec, została załatwiona. Niezależnie od tego, czy ktoś pracy czy nie, tak mamy poustawiany system, że jesteśmy w stanie zastąpić jeden drugiego. Zdarzały się przypadki takie, tutaj jakby tam taki przykład, że pani skarbnik siedziała w kasie, tak? I to nie jest jakby nic drożnego,
tak.
Albo sekretariat odbierał telefony i łączył. Bo tak mówię, to oczywiście oprócz pana wójta, tak? Bo tam nie jesteśmy nawet, nie próbujemy nawet się
dostąpić.
A czy jest w ogóle taka ustawowa możliwość i czy było to wykorzystywane, jeżeli jest pracy zdaje przez pracowników urzędów, szczególnie w pandemii tutaj? Pracownik był na kwarantannie, to był objęty świadczeniem ZUS-owskim. On w tym momencie nie mógł świadczyć pracy.
No, teoretycznie nie, ale jeżeli jest coś pilna potrzeba, i takich mamy właśnie pracowników, o tym mówimy, że on nie musiał czegoś robić. Ale bo on był na świadczeniu ZUS-owskim, dostawał 80% pensji, a mimo wszystko siadł za komputerem i przygotował coś, co potrzebowaliście. Była taka na przykład sytuacja, że ktoś miał osobę, która w tej chwili są takie sytuacje, że ktoś jest chory w domu, tak. To jest. A jest taka możliwość, że osoba zaszczepiona powinna właściwie wrócić do pracy. I tutaj była decyzja pana sekretarza i pana wójta, że nie ma takiej możliwości. Ta osoba albo bierze urlop, albo będzie pracować zdalnie. Wtedy nie ma żadnych świadczeń, a nie chcemy się zarażać od tej osoby, bo nie wiemy, czy osoba się nie przenosi. Więc tutaj sobie jest to tak mało, że jesteśmy w stanie sobie, myślę, te takie nasze wewnętrzne zakresy dobrać.
Czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania do naszych gości? Ja myślę na podstawie tego, co przedstawiła pani skarbnik i pan sekretarz, że takie skrótowe, jak pan skarbnik powiedział, skrótowe przedstawienie wydatków tego działu jest prowadzone w sposób właściwy i bardzo rozsądny. Nie ma tutaj nic ponad to, co jest koniecznym wydatkiem. Także myślę, że nasza opinia o wydatkowaniu środków finansowych z tego działu może być tylko i wyłącznie pozytywna. A rzeczywiście, jak pani skarbnik powiedziała, w latach następnych możemy sobie zrobić na przykład komisję dotyczącą bardziej szczegółowych danych dotyczących siatki wynagrodzeń, czy też wielu innych rzeczy, bo dział jest dość obszerny. No stanowi jednak niemałą część budżetu, tu mówimy o kilku milionach złotych. Także ja państwu dziękuję bardzo za udział w komisji, za obszerne wyjaśnienia. Wniosek z komisji płynie prosty. Wszystkie środki zostały wydatkowane celowo w sposób prawidłowy.
Dziękuję.
Nie stwierdzamy żadnych nieprawidłowości. Państwu radnym dziękuję też za posiedzenie. Jest to ostatnie posiedzenie w tym roku, także składam z okazji zbliżających się świąt wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego w nowym roku i spotkamy się pewnie po nowym roku, ustalimy plan pracy na rok przyszły i będziemy działać dalej. Dziękuję państwu bardzo. Zamykam posiedzenie komisji. Mamy godzinę 15:15.
Chyba, że przewodniczący komisji można powiedzieć.